Dzień dobry. Słuchają Państwo podcastu o higienie cyfrowej. W kilku krótkich odcinkach razem ze specjalistami z Fundacji Dbam o mój zasięg opowiemy Państwu o cyfrowym świecie, do którego z tytułu pandemii zostały wrzucone nasze i Wasze dzieci, czyli wszystkie. Co tam robią, na co są narażone i jak je wesprzeć, aby nie zrobiły sobie krzywdy. Z punktu widzenia rodzica dowiecie się wszystkiego, co najważniejsze, jeżeli chodzi o dzieci i ich spędzanie czasu z urządzeniami elektronicznymi. Nasze rozmowy mogą być też dopełnieniem wiedzy dla czytelników serii komiksów autorstwa Artura Kurasińskiego, Róża, a co chcesz wiedzieć? Ja nazywam się Katarzyna Zacharska, a w studiu ze mną są goście. Magdalena Bigaj, wiceprezeska Fundacji Dbam o mój zasięg, działaczka społeczna i ekspertka komunikacji społecznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Maciej Dębski, założyciel i prezes Fundacji Dbam o mój zasięg, socjolog problemów społecznych z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Na początku może parę słów o tym, czym zajmuje się Fundacja Dbam o mój zasięg.
Zajmujemy się edukowaniem społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego korzystania z technologii. Z naciskiem na korzystanie, czyli nie jesteśmy instytucją, która mówi wyrzuć smartfon, zamykaj komputer, używaj ich jak najmniej. Przeciwnie, mówimy, to są świetne wynalazki, sami jesteśmy pasjonatami nowych technologii, ale zwracamy uwagę, używaj odpowiedzialnie i miej świadomość tego, jaki wpływ na ciebie mają te nowe technologie.
Nasze działania staramy się zawsze opierać o rzetelne diagnozy. Dla nas jakiekolwiek szkolenia, wykłady, warsztaty, materiały edukacyjne, które realizujemy, wymyślamy, one mają podstawę w postaci rzetelnych wyników badań. Realizujemy badania naukowe wśród młodzieży, wśród osób dorosłych i na tej podstawie staramy się kształtować politykę taką domową, ale też politykę miast w zakresie takiego racjonalnego wykorzystywania zasobów sieci.
Fundacja Dbam o mój zasięg przeprowadziła największe w Polsce badanie dotyczące tego, jak młodzież korzysta z internetu i smartfonów. Jaka jest w Polsce skala fonoholizmu wśród młodzieży i jak świat cyfrowy wpływa na relacje dzieci i młodzieży, które w nim są po prostu. W badaniu przeprowadzanym przez 2 lata, w latach 2017-2019 wzięło udział 1786 szkół z całego kraju i ponad 61 tysięcy uczniów. Badanie było kontynuacją tego przeprowadzonego w latach 2015-16, ale poszerzone o wątki samoakceptacji i relacji z innymi. Państwo jesteście jedyną, jak myślę, organizacją, która zrobiła największe badania, podjęła się z badania na największą skalę tego, co polskie nastolatki robią w sieci, ile zajmuje im to czasu i jaki ma to na nich wpływ. To, co mnie uderzyło już na wstępie czytania opracowanego przez Państwa raportu, to zdanie, że żadne pokolenia nie różniły się między sobą tak bardzo jak świat nas dorosłych od współczesnych nastolatków, których nazywacie Państwo młodymi cyfrowymi. Czy dla Państwa było coś zaskoczeniem podczas przeprowadzenia tego badania?
Przede wszystkim nie przyjmowaliśmy żadnych a priori założeń. Byliśmy ciekawi, jak ten świat wygląda, bo ten podział, który Mark Pręski w 2001 roku zaproponował na cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów, jest bardzo celny. Cyfrowi tubylcy, zwani przez nas młodymi cyfrowymi, no to właśnie ci, którzy już nie pamiętają świata sprzed czasu internetu, sprzed czasu powszechnego smartfona. Z naszego badania wynikło, że 23% nastolatków już nie pamięta życia bez internetu i smartfona. Nie ma takiego wspomnienia, że to było niedostępne. Więc właściwie zaskakiwały nas różne rzeczy, ponieważ właśnie nie mieliśmy żadnych takich z góry założeń, co nam wyjdzie. Na pewno zaniepokoiło nas, że co piąty uczeń nałogowo korzysta ze smartfona. Opracowaliśmy własną skalę fonoholizmu, którą zastosowaliśmy w tym badaniu, wprowadzając ją w ogóle w ten sposób też do świata nauki. No i na tej skali połowa uczniów uplasowała się tak w takiej, powiedziałabym, sferze ryzyka, ryzykownego korzystania z internetu. Natomiast rzeczywiście co piąty uczeń przejawiał takie wyraźnie zbyt duże przywiązanie do internetu. Na przykład budzenie się w nocy specjalnie po to, żeby sprawdzić coś w sieci. Korzystanie z smartfona w zasadzie w każdej możliwej sytuacji, o którą zapytaliśmy. Pytaliśmy od szkoły przez życie prywatne, rozmowy, po nawet udział w nabożeństwach. Więc całkiem sporo było takich osób. Z takich rzeczy...
No właśnie chciałam zapytać, co znaczy nałogowo, ale już pani odpowiedziała. No jeżeli ktoś się budzi w nocy, żeby sprawdzić, czego coś nie ominęło, to jest to nałogowo.
Też jest pewna trudność w definiowaniu tego, co dzisiaj jest nałogiem. Eksperci też się spierają, czy mówimy o nałogu, czy o zaburzeniu, czy właśnie mówimy o uzależnieniu od smartfona, czy to jest tylko zaburzenie, czyli coś, z czego można wyjść i dalej korzystać z tej rzeczy. Nowe technologie się zmieniają, przenikają kolejne dziedziny naszego życia, więc być może 10 lat temu ktoś, kto korzystał na przykład 3 godziny dziennie, mógł być uznany za nałogowca. A dzisiaj, kiedy za pośrednictwem smartfona kupujemy bilet, płacimy rachunki, robimy zakupy, no dzisiaj te 3 godziny może już kogoś nie dziwią. I więc ta skala jest taka dosyć płynna. Zdajemy sobie sprawę z tego, że my przyjęliśmy pewne założenie, że jeśli właśnie budzisz się w nocy, korzystasz więcej niż 7 godzin dziennie, no to tak obiektywnie wyobrażając sobie też dzień nastolatka, te 7 godzin to jest duża część tego dnia, prawda? Ale zdajemy sobie sprawę, że te badania, kiedy będziemy je powtarzać za jakiś czas, pewnie ta skala będzie trochę inaczej musiała być interpretowana ze względu na to, że te nowe technologie się zmieniają.
Ja dodam też, że badaliśmy pozytywy związane z używaniem zasobów sieci i okazało się, że ponad 60% uczniów jasno wskazuje, że gdyby nie internet, to nie miałaby dostępu do szeroko rozumianej kultury, że gdyby nie internet, to nie mogłaby sobie pozwolić na podtrzymywanie kontaktów z osobami swoimi znajomymi. Więc staraliśmy się w tych wzorach korzystania z zasobów sieci, z internetu, poszukać też takich plusów. Jeżeli pani pyta mnie o zaskoczenie, to ja byłem zaskoczony takim wynikiem. On jest dość oczywisty, ale te badania mi przypomniały o tym. A mianowicie zadaliśmy takie pytanie młodzieży, czy to, co publikujesz w mediach społecznościowych na swój temat, czy rzeczywiście jest zgodne z tym, kim naprawdę jesteś. Okazało się, że co piąty nastolatek na to pytanie odpowiedział zdecydowanie nie, albo raczej nie. Więc to oznacza, że świat mediów społecznościowych i to, co piszemy w internecie o sobie samym, nie do końca musi być prawdą. Musimy o tym wiedzieć, młodzież to doskonale o tym wie, a przynajmniej część, ale bardzo często rodzice tego nie wiedzą, prawda? Takim zaskoczeniem dla mnie też w tych badaniach było to, że niestety w opinii młodzieży bardzo duża część rodziców tak jakby się wycofała z tego świata cyfrowego. Nie rozmawiają z uczniami, ze swoimi dziećmi na temat tego, czym jest internet, jakie ma wady, jakie ma plusy. W ponad 60% domach nie ma żadnych zasad korzystania z nowych technologii, więc wbrew pozorom, pomimo tego, że było to badanie skierowane do uczniów i o uczniach, ono generalnie dużo mówi również o powinności rodziców, żeby wkraczali w ten świat nowych technologii razem z dzieciakami.
Oni po prostu nie wiedzą często, co dzieci robią w internecie. To jest to zdanie o tych internetowych, cyfrowych imigrantach. My mamy za zadanie przeprowadzić dzieci przez ten świat, ale i sami musimy często się wielu rzeczy nauczyć. To jest taka sytuacja, kiedy te dzieci nas wyprzedzają swoją wiedzą, często zaangażowaniem i umiejętnościami.
No, dlatego najgorsze, co my możemy rodzice zrobić, to przyjąć takie założenie, że moje dziecko na pewno sobie poradzi w sieci, co nie jest do końca prawdą. Więc to, czego nie powinniśmy jako rodzice robić, to nie powinniśmy wycofywać się ze świata cyfrowego naszych dzieci, a żeby to nastąpiło, żebyśmy się tak właśnie ustawili w tej pozycji jako rodzice, no my musimy jasno stwierdzić, że internet jest bardzo ważnym narzędziem dla naszych dzieciaków. Więc jeżeli dziecko przychodzi do domu i mówi, że coś się wydarzyło takiego w internecie, to nie możemy w żaden sposób tego bagatelizować, tylko tym bardziej, że to się wydarzyło w internecie, postawić sprawę jasno, że to jest na pewno ważne dla mojego dziecka, co tam się dzieje.
Trzeba też pamiętać, że my funkcjonujemy jeszcze w takim świecie, który dzielimy na świat wirtualny i realny. młodzież nazywana jest pokoleniem przepływu. Dla nich to jest po prostu jedno życie. I tłumacząc to obrazowo rodzicom, no to pamiętajmy, że nie mamy jakiegoś osobnego serca i emocji na przeżywanie świata wirtualnego, które zamykamy na kluczyk, kiedy wychodzimy z internetu. Te emocje i przeżycia zostają z nami, więc to bagatelizowanie właśnie, które często rodzice mają do niego tendencję taką, no dobrze, to przecież było tylko w internecie, jest niewłaściwe. Więc tutaj zawsze o tym trzeba pamiętać, bo problemem jest to, że te nasze pokolenia nie mają takiego międzypokoleniowego transferu doświadczeń.
Nie mamy się kogo zapytać.
Przez całą historię ludzkości ten transfer był. Tak, starzy przekazywali młodym coś. I teraz tak, ani nas, rodziców, nikt nie nauczył, nikt nam nie powiedział i sami nie mieliśmy doświadczenia, czym jest cyfrowe dzieciństwo. Więc my nie możemy naszym dzieciom tego przekazać z góry, ani też nie jest nam łatwo to zrozumieć. To wymaga naprawdę rozwiniętej empatii, żeby postawić się w sytuacji dziecka i zrozumieć, co ono przeżywa, dlaczego ten świat cyfrowy jest dla niego tak ważny. To jest istotne też dlatego, że rodzice często na przykład karają dostępem do internetu, albo zabraniają, nie wiem, grania w gry, nie próbując zrozumieć, że gry dzisiaj, o tym będziemy rozmawiać później, że gry dzisiaj są miejscem spotkań dla młodych. To jest jakiś element ich kodu kulturowego. I zabranianie dziecku dostępu do internetu czy do gier też nie jest dobre. Tutaj po prostu potrzebny jest umiar. Nawet Światowa Organizacja Zdrowia mówi o tym, że takiemu dziecku w okresie rozwoju nastolatkowi, to jednak dostęp do internetu jest potrzebny, że brak, zupełny brak może prowadzić też do pewnych patologii, do kompulsywnego sięgania właśnie po internet, kiedy nikt nie widzi, albo właśnie do poczucia bycia wykluczonym.
Do wykluczenia po prostu społecznego. Kim są młodzi cyfrowi, którym się przyglądaliście? W skrócie, jaka to jest grupa? Od jakiego wieku do jakiego?
Badaliśmy młodych w badaniu młodzi cyfrowi. Badaliśmy pomiędzy 12 a 19 rokiem życia. Kolejne takie duże badanie, granie na ekranie, już robiliśmy od 10 roku życia, więc mamy ten przekrój uczniów tak pomiędzy 10 a 19 rokiem życia dosyć dobrze przebadane. No to są w większości już właśnie nastolatki, które nie pamiętają świata bez internetu i bez smartfona, które już urodziły się w takim świecie zdominowanym przez nowe technologie.
No właśnie, myślę, że tutaj jest kwestia ważna, a mianowicie to są dzieciaki, które urodziły się w dobie internetu mobilnego. Jednak ta kwestia mobilności internetu bardzo przyspieszyła różnego rodzaju pozytywne i negatywne konsekwencje związane z korzystaniem z zasobów sieci. Więc rzeczywiście to są osoby po 2002 roku urodzone. Można byłoby powiedzieć, że to jest już te nasze pokolenie Z i jemu się przyglądaliśmy w tych badaniach i w kolejnych.
Na pewno te nowe technologie, które towarzyszą im w zasadzie od kołyski, niektórym niestety, bo to zbyt wcześnie, sprawiają, że to jest takie pokolenie nie obawiające się szukać, mające świadomość, że wiedza gdzieś leży, trzeba po prostu jej poszukać, kreatywnie korzystające z tych nowych technologii, no ale z drugiej strony obciążone takim przeświadczeniem czy przyzwyczajeniem do natychmiastowej gratyfikacji. Mówi się o tym, że odroczona umiejętność odraczania gratyfikacji, czyli czekania na coś, pracowania na cel, który jest odległy, jest niezwykle ważna dla odnoszenia sukcesów w życiu, sukcesów różnie rozumianych, po prostu na wiele rzeczy w życiu trzeba poczekać. Od sukcesu w nauce, w pracy, po nawet sukces w relacjach. Po prostu trzeba na to pracować. Młodzi cyfrowi dzisiaj żyją w świecie, w którym bardzo dużo rzeczy jest w zasięgu kciuka. Większość produktów internetowych, stron internetowych, serwisów czy gier oferuje cały czas pozytywne wzmocnienie i natychmiastową gratyfikację. Klik, klik, like. Klik, klik, level wyżej. I jak powiedziała jedna z terapeutek w naszym badaniu, młodym świat zamula. Po prostu, kiedy oni wychodzą z tego świata internetowego, dostępnego, w którym wszystko jest kolorowe, pociągające i atrakcyjne i są z powrotem w tym świecie, który my dorośli nazywamy realnym, to mają takie poczucie, że dlaczego to się dzieje tak wolno? Dlaczego muszę pracować tak ciężko, żeby na koniec roku mieć dobre oceny? Oczywiście nie myślą w ten sposób, ale żyją w takim przekonaniu, że to jest coś mało atrakcyjnego. Więc to jest ogromne wyzwanie dla nas, żeby uczyć dzieci znosić monotonię. Budować taką alternatywę dla świata cyfrowego. O tym będziemy mówić więcej w odcinku o higienie cyfrowej, o zasadach higieny cyfrowej, ale to jest istotne, bo to jest pokolenie, które źle znosi monotonię. Ono jest nauczone ciągłych takich wzmocnień pozytywnych.
Znaczy nie dziwię się z punktu widzenia generacji X, która przygląda się pokoleniu Z, No, sytuacja wygląda przerażająco. Dzieci siedzą z telefonami w ręku w poczekalni u lekarza, w samochodzie, w autobusie. Trudno się dziwić, że one nie potrafią czekać. Trudno się dziwić, że ten świat jest dla nich po prostu nudny. On jest kompletnie nieatrakcyjny. Myślę, że większość z nas rodziców powinna się bardzo zastanowić, w jakim celu i w jakich sytuacjach daje do ręki telefon swoim małym dzieciom. Ja myślę akurat o tych mniejszych, które jeszcze nie były uwzględnione w waszym badaniu. Ale wróćmy jeszcze do samego raportu, bo to jest bardzo ciekawe źródło informacji, to jak zachowują się dzieci, które badaliście, jaki jest ich świat, ile one czasu spędzają online. Co wyszło z raportu? Jaka jest średnia taka ilość czasu?
No co dziesiąty nastolatek powiedział, że praktycznie cały czas jest online. Problem z tym czasem ekranowym jest taki, że żeby rzeczywiście go tak naprawdę dobrze pomierzyć, to trzeba byłoby wyposażyć młodzież w specjalne aplikacje, które zliczą cały czas korzystania z różnych urządzeń. My tak żeśmy nie robili, więc deklaratywnie żeśmy do tego podeszli. I cóż, no i co dziesiąty właśnie powiedział, że tak naprawdę jest cały czas w sieci. To jest ten typ always on, ciągle gotowy i ciągle włączony. Najnowsze badania wskazują, że no około 6 godzin w tym internecie jesteśmy, czy młodzież jest. A całkiem niedawne badania pokazują, że ten czas ekranowy jeszcze bardziej, bo proszę pamiętać, że my rozmawiamy o raporcie Młodzi Cyfrowi, ale on był realizowany przed pandemią koronawirusa.
Dokładnie. A teraz dzieci w wieku, który obejmował wasze badanie, mają jeszcze dodatkowo jakieś średnio 6 godzin spędzone na lekcjach online.
I to jest problem, ale można byłoby go spokojnie zaoszczędzić i zniwelować, gdyby rodzice powiedzieli sobie tak w domu, nie? Słuchaj, kochanie, skoro jesteśmy na zdalnej edukacji, to przybędzie tobie 3, 4 czy 5 godzin czasu wolnego, czasu w sieci. Być może powinniśmy coś zmienić w dotychczasowym twoim używaniu internetu, Netflixów i innych rzeczy, żeby to tak nie było prosto, że dojdzie ci 4-5 godzin, może powinniśmy coś zmienić, prawda, żeby jednak nie przybyło ci aż tyle czasu.
To już słyszę odpowiedź, ale to nie jest moja wina, a to będzie kara.
Tak, to znaczy pandemia była ogromnym wyzwaniem, bo też umówmy się, rodzice też pracowali zdalnie. Albo w ogóle pracowali na przykład poza domem nadal i teraz to dziecko 6 godzin siedziało na lekcjach, no i potem trzeba, jeśli chcesz, chcesz zmienić mu ten sposób konsumpcji internetu, no to musisz mu coś zaoferować. I teraz rodzice często byli pozbawieni w ogóle możliwości zaoferowania czegoś, więc tu nie ma dobrych rozwiązań. Oczywiście w idealnym świecie my mówimy wyciągnij dziecko do świata offline, pomóż mu znaleźć swoje pasje, zobacz co robi w sieci i zaproponuj mu coś podobnego poza siecią, ale zdajemy sobie sprawę, nie chcemy tutaj zostawić słuchaczy sfrustrowanych. Wiemy, że pandemia i społeczna izolacja no, postawiły nas przed ogromnym wyzwaniem. Każdy starał się pomóc jak może, więc to nie zawsze było możliwe, żeby ten czas skrócić dziecku w sieci. Natomiast to, co jest konieczne, to po prostu kontrola tego czasu, to, żeby w ogóle mieć świadomość, ile dziecko spędza tego czasu w sieci. Bo no, nasze badanie zdalnej edukacji, które prowadziliśmy w drugim kwartale 2020 roku, czyli młodzi już byli 3 miesiące na zdalnej edukacji, pokazało, że ten czas bardzo wzrósł, że na przykład uczniowie, którzy spędzali ponad 6 godzin dziennie w sieci, to przed pandemią było około 6-7%, a nagle po 3 miesiącach pandemii 50% deklarowało, że spędza ponad 6 godzin w internecie, czyli zobaczcie, jaki to jest skok. Cała masa rodziców została też wtedy pozbawiona w ogóle możliwości wprowadzenia dziecka spokojnie do świata cyfrowego. Ja byłam takim rodzicem.
Tak.
Moja 8-latka po prostu musiała, nie korzystająca wcześniej z komputera, musiała nagle usiąść i kilka godzin korzystać, ponieważ szkoła 1:1 przełożyła lekcje, jeżeli chodzi o czas trwania. Więc to było naprawdę bardzo duże wyzwanie.
Ja jeszcze dodam jedną rzecz, bo my się cały czas koncentrujemy na dzieciach i super, ale czas ekranowy jeszcze bardziej wzrósł nauczycielom. Tak jak Magda powiedziała, z 6-50% w przypadku, z 7-50% w przypadku uczniów, ale z 6-52% w przypadku nauczycieli. Nauczycielom wzrósł ten czas ekranowy czterokrotnie również w soboty, w niedzielę, bo musieli się przygotowywać do zajęć, więc Więc to też nie jest tak, że tylko dzieci i młodzież jest tak mocno włączona do sieci, ale pokolenie 30-40-latków również z tej sieci bardzo często korzysta, a nawet ją wręcz nadużywa.
My dzisiaj skoncentrowani jesteśmy na dzieciach, ale to, co zawsze powtarzamy, to negatywne oddziaływanie nowych technologii na nasz mózg jest niezależne od wieku. Nie jest tak, że jak stajemy się dorośli, to nagle wyrasta nam jakiś firewall na mózgu i nas już nie dotyczy ten problem. Przeciwnie, bo z drugiej strony nikt nas nie kontroluje. I nie każdy ma ochotę siebie kontrolować, ale skupiamy się dzisiaj na dzieciach, więc może nie będziemy tutaj dorosłym jeszcze teraz zadawać zadań.
Ja widzę taki obrazek teraz, przed oczami mi stanął. Lądujemy wszyscy na takiej wyspie, pokolenie X z tym pokoleniem Z. No i siedzimy tam, jesteśmy w jakiejś rzeczywistości wrzuceni. Te małe dzieci, które wcześniej nie miały komputerów, nagle świat mediów społecznościowych je dotknął, bo znam przypadek na przykład trzeciej klasy, gdzie pani wymagała konta na Messengerze, w taki sposób się kontaktowała z rodzicami, a konto musiało być założone też na dziecko. Później, no, skoro dzieci nie mogły się ze sobą spotykać, mamy za sobą przecież czas takiego twardego lockdownu, no to żeby podtrzymać te kontakty społeczne, jakieś minimalne, no rodzice na pewno pozwalali dzieciom widzieć się przez jakieś programy, tak, które chociażby Messengera czy jakieś inne. Dzieci poznawały kolejne narzędzia, no i już je mamy, tak? Przez kilka tygodni odbyło się coś, co czasami mogłoby trwać lata. Narzędzia elektroniczne trafiło w ręce dzieci, które przez kilka lat jeszcze by ich nie miały. Ale to, co jest ważne też w tym i w raporcie, i w tym wszystkim, co się tutaj wydarzyło w ostatnim czasie, czy to, że te dzieci nie pamiętają już świata bez internetu i smartfonów, wpływa jakoś na ich relacje między sobą?
Na pewno te pokolenia budują i będą budować relacje inaczej. Z prostej przyczyny. Jak ktoś mnie pyta, kto jest winien, że dzieci siedzą długo w sieci, albo gdzie leży wina, że coś tam negatywnego się wydarzyło, to ja zawsze mówię w mózgu. To się dzieje często poza naszą wolą. No do 25 roku życia rozwija się płat czołowy, odpowiedzialny między innymi za, mówiąc tak bardzo prosto, żeby tutaj nie wchodzić w meandry neurobiologii, za to, jak budujemy relacje i na przykład jak rozwija się nasza empatia. Do rozwoju empatii potrzebujemy widzieć drugiego człowieka, bo empatia to nie jest wzruszanie się biednymi pieskami ze schroniska, to jest wrażliwość. Natomiast empatia jest umiejętnością zrozumienia cudzych emocji, postawienia się w czyjejś sytuacji. I teraz, żeby to było możliwe, my musimy obserwować ludzi. Dzieci muszą obserwować ludzi, to co ludzie mówią, ale też to jak ludzie się zachowują, że jeśli ktoś im mówi, jest mi przykro, to to dziecko widzi, czy ta twarz jest szczera, czy nie, czy ktoś ucieka wzrokiem, czy nie, czy robi jakieś dziwne gesty. Jeżeli ktoś mu pisze w internecie, jest mi przykro, to jest jeden po prostu prosty przekaz. Dziecko nie widzi nic więcej, widzi tylko zapisane stwierdzenie. Więc badacze rozwoju, psychologii dziecka zwracają na to uwagę, że nadmierne korzystanie z nowych technologii wpływa negatywnie między innymi na rozwój empatii u dzieci. Więc to pokolenie na pewno trochę inaczej będzie budowało relacje. No jak to się okaże, jak będziemy ich badać już jako dorosłych ludzi? Musimy mieć świadomość, że na pewno nie bez znaczenia jest to, że na przykład zostali zmuszeni do tego, żeby przez rok te relacje budować głównie online.
To, co mnie bardzo zaskoczyło, też wydaje mi się ciekawe, wynika z Państwa raportu, jest to, że co dziesiąty nastolatek deklaruje, że jest w związku z osobą znaną wyłącznie z internetu.
No tak, to też nas zaskoczyło, ale gdyby przyjąć założenie, że internet jest narzędziem, które realizuje w jakiś sposób nasze potrzeby, oczywiście, gdyby tak super realizował nasze potrzeby, to pewnie nie byłoby tyle ludzi w gabinetach psychologicznych, a za drzwiami tych gabinetów coraz częściej stoją problemy, które mają swoje źródło w zasobach sieci. Ale myślę sobie, że internet dzisiaj jest naturalną przestrzenią do poznawania ludzi. Ja wyobrażam sobie, w Polsce korzystamy 30 lat z internetu i gdybyśmy zadali 30 lat temu pytanie, gdzie poznałeś swoją żonę czy męża i ktoś by powiedział w internecie, to byśmy się za głowę złapali i powiedzieli, o Boże, jaka patologia, co to jest, prawda?
Chyba na czacie filozofia na Onecie.
Tak, a dzisiaj po prostu poznajemy te osoby.
Nikogo to nie dziwi.
Mamy uczucia takie, trudno nazwać, można się zakochać przez internet, można...
No zakochać się, ale tu zrozumiałam, że oni się znają tylko i wyłącznie z internetu, tak. Nie, że się poznali,
tak, tak. I utrzymują te relacje i widują. Czują, i nie widują się i czują się w jakimś sensie, no, w związku,
no, zaangażowani.
Tak, no widują się, tylko włączą sobie wideo, czat, rozmowę, prawda, nie widzieli się fizycznie, nie dotknęli się nigdy, natomiast no, ich zaangażowanie jest bardzo duże, nie? Bo ja sobie wracam do tej bezludnej wyspy, nie? Jakby, co by się stało, gdyby X-y i Z-y się spotkały na bezludnej wyspie i jak ja byłem mały, to mój tata czasem wpadał na takie dziwne pomysły i mówił: Maciej, bo jak ja byłem w twoim wieku, to... No i zaczęła się wyliczanka, prawda? Nigdy to do mnie nie trafiało. Oczywiście tata chciał mi powiedzieć, że czasy się zmieniły, że nie powinienem narzekać, że chodziłem na angielski, że mam dostęp do tego i tego, a on tego nie miał. Ja myślę sobie, że młodzież nie potrzebuje oceny ich pokolenia z perspektywy pokolenia naszego, prawda? Że tak naprawdę to, czego młodzież oczekuje od nas, od rodziców, to to, żebyśmy pewne rzeczy zrozumieli. I myślę sobie, że jedną z rzeczy, z którą powinniśmy zrozumieć, to to, że ta komunikacja zapośredniczona, czy relacja zapośredniczona, czyli komunikacja za pośrednictwem jakichś aplikacji, ona dla wielu młodych osób... Może nam się scyzoryk w kieszeni teraz otwierać, ale ona jest tak samo ważna jak nasze spotkanie twarzą w twarz. Ja przypominam sobie takie badania w Wielkiej Brytanii od 20 lat prowadzone i tam zadawali takie bardzo ciekawe pytanie młodzieży. Czy preferujesz kontakt face to face, twarzą w twarz, czy interface to interface? Tak za pośrednictwem komunikatorów. I przez wiele lat ewidentnie młodzież brytyjska mówiła, nie, no face to face, koniecznie, twarzą w twarz to jest dopiero relacja, nie, to nie jest kontakt. W 2019 roku po raz pierwszy doszło do wyrównania tych procentów, że przynajmniej w przypadku młodzieży brytyjskiej wychodzi na to, że jest dokładnie tyle samo zwolenników kontaktu realnego niż wirtualnego. Myślę, że polskiej młodzieży to nie grozi póki co. Zresztą widać to trochę było po powrocie do szkoły ze zdalnej edukacji, że tak naprawdę jak pisaliśmy tą książkę o zdalnej edukacji i zastanawialiśmy się, jaki jest główny motyw, dla którego oni by chcieli wrócić do szkoły i za czym tęsknią, no to przede wszystkim tęsknią za taką realną obecnością. I to było bardzo miłe i takie...
No pocieszające,
takie tak. Naturalne wydawałoby się, nie? Ale jak będzie za 30-40 lat, tego nie wiemy.
Ale jest jeszcze ważna rzecz, o której bym chciała wspomnieć. Dobrostan naszych dzieci. Państwo prowadzą kampanię Dobrze, że jesteś i poruszacie tam temat związku internetu z nastrojami depresyjnymi. Jak to się wiąże?
No jest już coraz więcej badań, które pokazują, że korzystanie z internetu może wpływać negatywnie na nasze nastroje. Pierwsze takie badanie w ogóle Kimberly Young robiła już w 98 roku, kiedy jeszcze Mark Zuckerberg chyba jeszcze nie skończył podstawowej szkoły. Nie było jeszcze Facebooka, a już wtedy odkryła związek pomiędzy nadużywaniem a nastrojami depresyjnymi, chociaż nie udowodniono wtedy, co było pierwsze, jajko czy kura. Czy to jest tak, że odczuwając nastroje depresyjne, stany lękowe, spędzamy więcej czasu w internecie, bo na przykład tam szukamy pomocy, albo po prostu jest to taki rodzaj ucieczki od świata, który nas przytłacza, czy jest odwrotnie, że nadużywając popadamy w depresję. Tak czy owak, te związki istnieją i trzeba mieć je na uwadze. No, jednym z powodów jest doświadczanie negatywnych porównań. W danych, które sygnalistka z Facebooka, czyli była pracownica Facebooka, Frances Hogan, odpowiedzialna tam za między innymi za taki departament, który zbierał dane na temat użytkowników, no, z tych danych wynika, że 66% użytkowniczek Instagrama zadeklarowało, że doświadcza tych negatywnych porównań społecznych. Więc głównie ten negatywny wpływ na samopoczucie wynika z mediów społecznościowych, które są takim światem kreacji i mogą prowadzić do rozmaitych takich właśnie zaburzeń na tle samooceny, czy właśnie takiej dychotomii tożsamości tego, kim się czujemy, kim jesteśmy w sieci, jakim jesteśmy rzeczywiście.
My w badaniach, przypominam sobie, tych młodych cyfrowych, też ten wątek trochę dotknęliśmy, a mianowicie No, skoro mieliśmy skalę związaną z nadużywaniem telefonu komórkowego, tak zwaną skalę fonoholizmu, skoro mieliśmy skalę samotności życiowej i mieliśmy również skalę związaną z symptomami depresji, okazało się, że jak żeśmy skorelowali te trzy skale ze sobą, to doszliśmy też do ciekawego wyniku. On też był troszkę dla mnie zaskoczeniem, ale potem jak sobie to w głowie poukładałem, to wydawałoby się logiczne. Z tych badań prowadzonych przez nas wychodzi na to, że nadużywanie telefonu komórkowego w żaden sposób nie jest związane, nie jest skorelowane z poczuciem samotności, czyli to nie jest prawda, że im częściej jesteśmy w sieci, tym jesteśmy bardziej samotni, ale jesteśmy bardziej smutni. Więc tutaj korelacja między skalą depresji a skalą nadużywania telefonu komórkowego wyszła rzeczywiście średnia co do wielkości i statystycznie istotna, ale w ogóle nadużywanie nowych technologii nie wpływa na samotność. Dlaczego? No bo w internecie są inni ludzie.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dużymi krokami zbliżamy się do kolejnego tematu, jakim są media społecznościowe, ale temu będzie poświęcony kolejny odcinek podcastu. Gośćmi dzisiejszej rozmowy była Magdalena Bigaj, wiceprezeska Fundacji Dbam o mój zasięg, działaczka społeczna i ekspertka komunikacji społecznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Oraz Maciej Dębski, założyciel i prezes Fundacji Dbam o mój zasięg, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Do usłyszenia.